No tutaj jak pani zobaczy, to widzi pani, o, las jest, jest pole i nie ma takich wzgórz. W Kuropatnikach, jak wejdzie się na wzgórze, gdzie stoi kościół, to może pani zobaczyć trzy wioski. Ponieważ wioski były usytuowane wzdłuż rzeki, która tam płynęła. Tęsknili za tymi Kuropatnikami. I zresztą mój dziadek, on mówił, że to nie jest jego dom, bo on tego domu nie wybudował. Ten dom, który on wybudował, no to został w Kuropatnikach. Tutaj jak przyjechali, to były okna powybijane, ale to były nowe gospodarstwa niemieckie. A mimo to tęsknili i mój dziadek tak samo, jakby mógł, to by pieszo poszedł. On nawet mówił, że w Kuropatnikach wszystko było lepsze. I powietrze było lepsze, i ziemia była lepsza, i nawet błoto było lepsze niż tutaj. I ja cały czas się tak zastanawiałam, no co ten dziadek tak mówi. I dlatego pojechałam do Kuropatnik, żeby zobaczyć, za czym oni tak tęsknili. I to, co mnie uderzyło, to rzeczywiście przepiękne krajobrazy. No i w końcu dowiedziałam się, dlaczego tam błoto było lepsze niż tutaj. Dlatego, że tam po prostu są skały wapienne. Więc jeżeli popada deszcz, to błoto robi się takie bardzo mięciutkie. Umarza się człowiek niesamowicie. Natomiast jeżeli się chodzi bosą nogą, to to jest mięciutkie. Teraz wiem, dlaczego rzeczywiście tam błoto jest lepsze niż tutaj. No. Tutaj właśnie jest ten obelisk, tak? Polakom, mieszkańcom Kuropatnik, województwa tarnopolskiego, II Rzeczpospolitej Polskiej, pomordowanym przez bandy nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA. W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku, tu są wszystkie nazwiska osób, które tego jednego wieczoru, późnego wieczoru zostały zamordowane. To są sami mężczyźni, bo tam mordowano tylko mężczyzn. I tutaj także jest pomnik pomników, urna z ziemią z cmentarza w Kuropatnikach. Przywieziona i tutaj wkopana. Jest to jak gdyby przeniesienie, tak? Przeniesienie, ukorzenienie się tutaj na tym terenie. No to przynajmniej pani zobaczy. O.
Taki wielki kufer? Ale to jest zniszczone.
Bieliznę się przechowywało.
No to bielizny było.
Z metalowymi okuciami.
Oczywiście zamykane na klucz, nie?
A no, zamykało się, bo to też pieniądze się chowało.
To była i szafa, i sejf, wszystko w takim domu. Ale były różne, bo ja na przykład widziałam u mojej sąsiadki na wsi, to był taki półokrągły, tak? Ale kufry, to był najważniejszy mebel w domu, taki kufer.
Nie było nic innego, żadnej szafy nie było.
W każdym domu jeszcze taki kufer tutaj jest, tam gdzie przyjechali ludzie z Kuropatnik.
No to nic takiegośmy nie przyjeżdżali. Co była? Skrzynia i w workach zboże, mąka i tam do jedzenia.
Możemy pokazać, ja zachowałam, bo mama chciała wyrzucić to, co było tkane na krosnach, takie płótna. Oni to wszystko robili sami, no i zwykle to było właśnie zaścielane. Nawet widać, że tutaj łączone było, bo widocznie takie duże krosno było, nie? I później było łączone. Wieś była samowystarczalna, tak jak mój dziadek mówił, że tam było wszystko. Był kowal, był młynarz. Zresztą to mój dziadek właściwie jak przyjechali tutaj, to miał wszystko zrobić. Budował domy.
Na łóżka to się zaścielało.
O właśnie, mama mówi. Na łóżka, tak?
A to były takie na poduszki. To też na łóżka, o, takie wyszywane były, lniane.
To z konopi.
Ja nie wiem, czy to lnie, czy to konopie,
to
coś.
To jest konopia, mama.
Może
to
konopie.
Jest konopie.
Ja tutaj przyjechałam, już miałam 10 lat, a przyjechaliśmy w 45. I także pamiętam bardzo Kuropatniki. Wszystko, jak ta wieś wyglądała, jak te domy stały, to tak przed oczyma mam. Jak to wszystko było. Ile tam mieszkańców było?
Około 2000
mieszkańców. I wieś była taka rozległa, bardzo rozległa. Dom przy domu stał. Nie było nic miejsca wolnego, tak było gęsto. I były bogatsze, i były biedniejsze. Byli pod strzechą, byli pod blachą, pod dachówką. Różne domy były. Moja rodzina to była 7-osobowa. Ale jednego brata od razu już zabili tam, zaczęliśmy wyjechali. I przyjechaliśmy tutaj tylko ja z bratem i rodzicem. Jak tam miałam 10 lat, ja tam nie płakała nic. Chętnie wyjeżdżałam, bo ja się chowałam w stercie słomie. Zima to była. I ja do tej sterty wchodziłam w ubraniu, już taki kożuch miałam i chowała się od banderowców. Karpatnik to ja nie zapomnę. Przez to chowanie, jak ja się chowałam.
A ile czasu, mamo, powiedz, się chowaliście? Miesiąc? Dwa miesiące?
A ja wiem, że to była zima, aśmy tu przyjechali. Które miesiące?
Sierpniu.
Sierpniu.
A przestaliście się chować, bo twoja mama się przeziębiła, nie?
A no później to moja mama się przeziębiła i później przestaliśmy się chować. I jak to bicie było, tośmy byli w domu. I do nas nie przyszli. To bili tylko samych mężczyzn. A że brata zabili, a ojciec mój był kulawy, to już do nas nie przyszli. Samych mężczyzn bili, bo niektóre wioski to za porządkiem byli, ale u nas taki wyjątek zrobili. I kto był w domu, tego zabili. I dlatego nikt nie płakał, wszystkie chętnie wyjeżdżali od tych mordów. Myśmy jechali tutaj właśnie do Sielska i tak mój taki wujek mówi, jedziemy tam, gdzie nie ma Niemców, bo później Niemcy powiedzą, żeby ich wygonili i będą na nas zły. Jedziemy tam, gdzie nie ma Niemców. Ale jakśmy tu przyjechali, to jeszcze w niektórych wioskach Niemcy byli. Okna powbijane, mebli żadnych nie było. Trzeba było wszystko starać się. I okna, i coś do spania, i no nic nie było.
Można powiedzieć, że całe Kuropatniki zostały tutaj przesiedlone?
Tak, całe. W Sielsku było bardzo dużo. Ale tak wszystko powyjeżdżało stąd. Jak się dzieci pożenili, pozabierali rodziców, poumierali część. I jest mało tutaj teraz.
Dzień dobry.
No, jesteście.
To są państwo Tuligłowicz, którzy też oboje pochodzą z Kuropatnik.
1939.
Mąż to Potok, to jest druga wioska, to na kolonii mieszka, a ja w Kuropatnikach. Pamiętam, bo ja miałam już 12 lat, jak wyjeżdżaliśmy, to już pamiętam. No była duża wieś, 700 numerów. Ja w centrum mieszkałam, a były takie poboczne kolonie niby Szołomków i Wygnanka. Niby to wszystko Kuropatniki się nazywało, tylko takie jeszcze nazwy miały dodatkowe.
Ja tu mieszkałam na kolonii między Kuropatnikami a Potokiem, ale należałam do Potoka. Do szkoły zacząłem chodzić do Potoka, ale tam same Ukraińcy. Tu uciekłem do Kuropatnik. Poszedłem, bo już kamieniami, kiedy wyszedłem, już zostali za mną kamieniami.
Prędzej to było dobrze, bo się żenili Polacy między Ukraińcami. Żenili się i było dobrze. Ty później, nie? Od kiedy to się zaczęło?
No przed wojną.
Przed wojną.
No jak dwa lata się to zaczęło.
Przeważnie mężczyzn mordowali, ale po innych wioskach to ogółem, nawet dzieci. To ja miałam babcię na tym Szołomkowie, gdzie to ta kolonia, nie? Uciekałam przed wieczorem, żeby tam nocować, bo bałam się. No i miałam obok Ukrainkę, koleżankę w sąsiedztwie, też nieraz u niej nocowałam. A oprócz tego w domu wszyscy mieliśmy schron w piwnicy, piwnica przemurowana na pół. A wejście było z kuchni, podłoga zerwana. No to ja mało kiedy byłam w tej piwnicy, bo uciekałam tam do tej babci, bo to wujek był Ukrainiec. Święta obchodziliśmy, polskie tam oni obchodzili i ukraińskie. To my jechali tam na ukraińskie, oni do nas na polskie. No i tak święta spędzaliśmy razem. A już jak Niemiec wszedł, to już zaczęło się to. Jednej nocy 23 mężczyzn zamordowali u nas.
Z 3 na 4 kwietnia, pod wieczorem i w tej nocy także właśnie zabili mamę brata, który w ogóle był zakochany w Ukraińce. I on poszedł do niej, no jak gdyby się dowiedzieć, czy te bandy będą chodziły, czy nie. I właśnie poszedł do niej do domu i czekał tam na nią. A ona była bodajże gdzieś
u swojej babci,
żeby dowiedzieć się, żeby przekazać informacje Polakom. No i oni się o tym dowiedzieli, ją zatrzymali, poszli do niej do domu, no i tam go zabili, bo wiedzieli, że on tam jest. A podobno to była wielka miłość. Ona przyjechała zresztą tutaj z Polakami. Wyszła tutaj za mąż.
Też nie jej żyje. Ojciec był Ukrainiec, a matka Polka. To ona była niby Polką po matce.
Tutaj wyszła za mąż.
W sąsiedztwie mieszkaliśmy.
Tak. No.
Zdążyliście pochować brata? Można było?
Tak, chowaliśmy, ale jakśmy chowali, to tego samego dnia od razu to strzały z lasu słychać było, gwizdały.
To w jednym dniu wszystkie te trumny były poukładane w kościele na posadzce, posadzka okrwawiona. A ja to, chociaż miałam 11 lat, no i na pogrzebie też byłam.
Ten czas Ukraińcy do Polaków nie przychodzili, nie rozmawiali w ogóle, styczności w ogóle już z Polakami nie mieli.
Nasi rodzice płakali, jak wyjeżdżali, żal im było. A dzieci się cieszyły, że już będzie spokój, nie będziemy się chować, nie będziemy się bać. Jak przyjechaliśmy tu, to chociaż było ciężko, 4 rodziny na jeden dom. Tam, gdzie my mieszkamy teraz. 4 rodziny nas zamieszkało. Później się rozluźniło, bo dużo tak było, że chorągiewki powystawiane z Polski tutaj pozajmowali, a później gdzie indziej sobie znaleźli i sołtys mówi, wprowadzajcie się, bo za ciasno wam. Aleśmy się cieszyli, że przychodzi wieczór, że spokój, że bezpiecznie.
Najwięcej osób przyjechało do Sielska, bo tutaj też przyjechał ksiądz Jastrzębski. Też był skazany na śmierć, bo wiadomo, to zawsze najgłówniejsza osoba. I jeden z tych Ukraińców miał jak gdyby rozkaz, żeby tego księdza zamordować. Przyszedł do niego, ale nie zrobił tego. Później okazało się, że już nikt tego Ukraińca nie zobaczył. Że najprawdopodobniej został ukarany za to, że nie wykonał rozkazu. Ksiądz przeżył, przyjechał tutaj i tworzył parafię świętego Jana Chrzciciela. I to był pierwszy ksiądz na tych ziemiach. Nie było w Łobzie, nie było w Węgorzynie, także obszar, który tutaj miał do obsługi, był bardzo duży. To nie taka prosta sprawa, ale może się nam uda. Przyprowadziłam panią do tego kościółka, ponieważ ksiądz Jastrzębski, gdy opuszczał Kuropatniki, wziął ze sobą wszystkie sprzęty z kościoła z Kuropatnik. I teraz jak pani tutaj zobaczy, na przykład chorągwie. Tak samo tutaj, to jest chyba sygnaturka, tak to się nazywa. To też jest Kuropatnik. Ten piękny pająk, wtedy był na świeczki, został przerobiony i teraz jest elektryczny. To jest Kuropatnik. Te figurki, które tutaj stoją, to jest Kuropatnik. Lichtarze, świeczniki mosiężne, tutaj pod chórem one się znajdują, to jest Kuropatnik. Ta skrzynia na świece, to też jest Kuropatnik. Ornaty, kielichy. Wszystkie te sprzęty do odprawiania mszy, to wszystko zostało przywiezione z Kuropatnik. Został także przywieziony relikwiarz drzewa Krzyża Świętego. I właśnie w tym roku żeśmy ten relikwiarz odnowili.
Ksiądz Jastrzębski, kiedy zaczął posługę tam?
Tutaj mamy 1936-1945, a 11 sierpnia 1945 roku wyjazd Polaków z Kuropatnik. Ksiądz Franciszek Jastrzębski zmarł 2 maja 1962 roku. Wznowienie tradycji święcenia pól odbyło się także 2 maja, 3 lata temu. Ja urodziłam się też 2 maja. I ksiądz proboszcz z Sielska, obecny, urodził się też 2 maja. Ja urodziłam się 2 maja 1962 roku, a ksiądz Jastrzębski w tym dniu zmarł. I ksiądz proboszcz, gdy mówiłam mu o święceniu pól, to właściwie był przeciwny, bardzo sceptycznie nastawiony do tego. Ale gdy sięgnął, bo ja mówię, no nie wiem, jakie modlitwy były odmawiane, jakie pieśni były śpiewane, więc on zadzwonił do jakiegoś księdza w centrali i okazało się, że jest nawet książeczka o tym, jak się święci pola i jakie modlitwy są odmawiane. Także
wróciły tutaj.
Wróciły tutaj. Jeżeli pani spojrzy teraz na chorągwie, to są tutaj wianuszki, czyli pola zostały poświęcone już, tak, w tej miejscowości. Zdaje mi się, że w zachodniopomorskim to jest jedyna parafia, gdzie święci się pola.
A pani dzisiaj ile tutaj ma pól?
Około 8 hektarów obecnie. Ja jak gdyby odziedziczyłam to, co właśnie mówił mój dziadek. Najważniejsza jest ziemia. Jeżeli jest ziemia, to nie będziesz chodził głodny. I zawsze chciałam mieszkać na wsi. Rodzice oczywiście nie chcieli, ponieważ byłam ja najmłodsza, miałam słabe zdrowie I oni strasznie nie chcieli, żebym została na wsi. Ja natomiast skończyłam Akademię Rolniczą i wróciłam na wieś. Ja bym powiedziała tak, polska wieś jest bogata nie tylko dlatego, że ma ziemię, ale dlatego, że ma tradycję. Człowiek był złączony z naturą. Jeżeli człowiek jest złączony z naturą, to będzie tę naturę szanował. Dlatego też zrobiłam wznowienie tradycji święcenia pól, bo ono jak gdyby oddaje to, w jaki sposób człowiek ma zwracać się do tej ziemi, którą użytkuje. Chciała pani zobaczyć piec, tak? W Kuropatnikach każdy piek w domu chleb. No bo nikt nie chodził do sklepu, bo nie było na to pieniążków, tak? Każdy w domu raz w tygodniu piekł chleb. To zrobił dziadek, bo jak przyjechał tutaj, to tu nie było pieca. Więc dziadek z gliny, proszę bardzo, tylko niech pani uważa, z gliny i z cegły.
W piwnicy, tak? Piwnicy. Takimi ostrymi schodami trzeba schodzić.
Piec chlebowy. I tutaj całe moje dzieciństwo był pieczony chleb. I teraz od tamtego roku znowu pieczemy tutaj chleb.
Pani Basiu?
Z pomocą mamy. Mama zawsze pilnuje, rozgarnia tutaj i mówi, no już jest napalony. Ja jeszcze nie wiem, jak to dobrze zrobić, natomiast umie już piec bułki i umie już piec chleb.
Ale imponujący jest ten piec w ogóle, potężny. Taki, na którym kiedyś też się spało.
Oczywiście, tam się na zapiecku spało. Natomiast tutaj nie było takiej potrzeby, bo ten dom ma tyle pokoi, że nie ma potrzeby, żeby na zapiecku sypiać. To był zrobiony piec tylko do pieczenia chleba, bułek. Kaszankę się tutaj piekło. Stowarzyszenie powstało dlatego, że nie było czasu na opłakanie zmarłych, tak jak oni mówili. Pogrzeb odbywał się na Chipcika, bo oni się już wybierali, chcieli się przesiedlać. Przeżyli ogromną traumę przez te mordy i chodziło po prostu o to, żeby tutaj jakiś ślad był, ponieważ jak tam pojedzie się, to nie ma w ogóle śladu po tych osobach. Bo postawiony został drewniany krzyż, który dawno już tam rozsypał się. I nie ma śladu po tych osobach. Więc tkwiło to w nich, że no, jakaś pamiątka powinna po nich zostać. Więc powstał taki zamysł, żeby po prostu ufundować tutaj obelisk
w
Sielsku. Bo dlaczego wcześniej nie postawili tego pomnika? Bo nie można było o takich rzeczach mówić. Determinacja była niesamowita. Uroczystość była piękna. Ponieważ odbył się jak gdyby taki właściwy pochówek. Był czas na to, żeby z honorami te osoby były pochowane. I tyle, ile osób zostało pomordowanych, tyle młodych osób niosło zniczy pod ten pomnik. Wszyscy, co przyjechali na tę uroczystość, mówili, no szkoda, że tak późno. Jak się to wszystko zjechało, to zrodził się pomysł, żeby pojechać do Kuropatnik. Zobaczyć. Zajechali do tych Kuropatnik, do kościółka. A ten kościółek był dopiero co oddany kościołowi. Tam był magazyn na zboże, więc dach przeciekał. Wszystko w środku było zrujnowane, brudne. Przyjechał ksiądz z Brzeżan, z pobliskiej miejscowości i odprawił tam dla nich mszę świętą. To była pierwsza msza święta, na którą przyjechali mieszkańcy przesiedleni stamtąd po wojnie.
Dach zerwany, niesamowicie. A i co tylko było dobre? Posadzka. Posadzka była dobra i do dzisiaj ta posadzka została. No i ta msza się odprawiła. Później po mszy poszli na cmentarz obejrzeć. Tam drzewa tylko na tym cmentarzu rosły. Krowy na nich wchodzili. No jak to zwykle, opuszczone. No i tyle, popchodzili. I później każdy odwiedzał swoje domy. Co mnie zaskoczyło, że jakśmy szli ulicami, to w ogóle ludzi ani dzieci nie było. Nie chcieli się spotykać. Jakoś im było to przykro, czy co? No nie wiem dlaczego. 1,5 kilometra szłam i nikogo nie spotkałam na ulicy. Dopiero doszłam do tego domu. Gospodynie wyszła. I mówię, proszę wejść. Tak chętnie przyjęła nas, ale ta gospodyni to była nasiedlona właśnie jako Ukrainka, z tych stron to byli wysiedleni Ukraińcy z Polski na nasze miejsce. Chętnie nas przyjęła, to nie powiem, taka była przyjemna. Nawet szampana postawiła, taka była gościnna. Ale sąsiadka moja Ukrainka, co razem się z nią bawiłam, to mnie nie zaprosiła do swego domu. Jakoś było jej przykro. No i zwiedziliśmy wszystkie mieszkania, te drogi, no i tyle. I wracaliśmy.
Tak, ja byłam w swoim domu, to tam mieszkały też, które z Polski były wysiedlone. Dwie kobiety mieszkały, bardzo mile nas przyjęły, cieszyły się nami. No i ugościły, zapraszały, kiedy będziemy jeszcze, to żeby odwiedzić. Później ja jeździłam drugi raz ze siostrą. Znówśmy były tak prywatnie. No raczej smutku nie było, żebym się smuciła, żeśmy stamtąd wyjechali.
Byłem w domu, ale tam brat pozostał. Żenił się za Ukrainki, tu byliśmy. To tam tak wszystko pozostało, jak było. Ja byłem zadowolony, że tu wyjechałem. Bo brat się ożenił za Ukrainki, to tam jeszcze przyzwyczaił, a ja chciałem, jakby nie ja, to byśmy byli do Polski nie wyjechali, bo ojciec chory był, ale ja nie chciałem tam pozostać. Ja nic nie żałowałem, bo tu bardzo dobrze się czułem. Jakśmy przyjechali, to jakby na inny świat, ale lepsze.
No i niech pani sobie wyobrazi, że przyjechali z powrotem tutaj i mówią, że przydałoby się ten kościół odbudować, to znaczy pokryć dach. Bo jak się dach pokryje, no to wtedy się ocali ten kościółek. I ja sobie tak myślę, o ludzie, no przecież tutaj ledwo uzbierali te pieniążki na ten obelisk. A co dopiero mówić o kościele? Tak wyglądał ten kościół, jak oni tam pojechali pierwszy raz. O, proszę bardzo, jak ten dach wyglądał. To wszystko po prostu zaciekało tutaj. A tak dach wygląda już po odnowieniu. Bardzo nam pomogli tutaj okoliczni proboszczowie. Byliśmy po prostu zaskoczeni ofiarnością ludzi. Jak te babcie z tych swoich ręcinek po 100 zł, po 200 zł. I tak żeśmy zbierali, czyli uratowaliśmy dach kościółka. I jak pojechaliśmy tam drugi raz, to już ja wtedy z mamą pojechałam. Mama zawsze mówiła, że ona mieszkała w takim dużym domu, krytym blachą. No i w ogóle, że pochodziła z rodziny bohaczyw, tak? Z bogatej rodziny. Weszliśmy na podwórko, to mama mówi, o popatrz, to jest mój dom. A ja sobie pomyślałam, to jest mamy dom. Mamy dom, bo mój dom to jest w Sielsku.
Coś zakuło panią w sercu?
Nie. Raczej ciekawość. Natomiast to, co było dla mnie niesamowite, to jak cały dzień przez te kuropatniki ci ludzie chodzili, to tak jakby im, no nie wiem, z 10 lat ubyła albo i więcej. Ja byłam padnięta, a oni nie. Moja mama też cały czas tylko oglądała. To tu, to przejdźmy jeszcze tam dalej, to tu zobaczmy. To było niesamowite, jak ci ludzie się cieszyli.
Czy próbowaliście odnaleźć tych zbrodniarzy, którzy zamordowali waszych bliskich?
Nie było możliwe. Kto mordował, to nic nie wiemy. Banda mordowała, ale ci swoi musieli wskazać, gdzie mają mordować. Przypuśćmy, w sąsiedztwie czy coś. Bo dlatego, że oni, obcy, nie wiedzieli, kogo mają mordować, co przyszli.
Ale w swoim mieli rozkaz pokazać, który to idzie.
Raczej tak, że wybaczyłam, dlatego, że to rozkaz był z góry. Z góry był im nadany, że mają mordować i co nie mieli robić. Tego, co przyszedł do księdza zabić, to on został zabity. I to był rozkaz.
Moja ciocia, gdy pojechała do Kuropatnik, mówi, jak zobaczyłam, w jakiej oni biedzie jeszcze tam teraz mieszkają, jak ciężko mają. Nie to, żeby mi źle życzyła, ale rozumem to ja im dawno przebaczyłam. Te krzywdy, co oni nam wyrządzili. Ale jak pojechałam tam, to sercem im wtedy przebaczyłam. Słownie jest to łatwo zrobić, ale komuś przebaczyć sercem niekiedy trzeba dużo, dużo lat. Moi rodzice, przyjeżdżając tutaj, nie mieli nic. ale mieli pewne wartości, które pozwoliły im tutaj trwać i być tym, kim są i przekazywać właściwe wartości swoim dzieciom. Dziadek mówił zawsze, jak zamiatasz podwórko, to rób to porządnie. Chodzi o to, że praca to jest wartość, tak? To jest ogromna wartość. Gdyby ci ludzie nie mieli tych wartości, to oni by tutaj nie zakorzenili się na tych ziemiach tak, jak to uczynili. Nie mieliby tej siły. Moja ojczyzna, mój dom, to jest w Sielsku. Natomiast to, kim jestem, to ukształtowały Korpatniki, tak.